Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
To jedno z najmłodszych świąt narodowych, ale na dobre wpisało się już do majowego kalendarza. Dziś w Polsce obchodzony jest Dzień Flagi, to także Dzień Polonii. I dziś w naszej audycji mówić będziemy o symbolach narodowych. Spojrzymy także na Polskę oczami emigrantki. Michał Słobodzian, dzień dobry. Dzień Flagi Sejm ustanowił uchwałą w 2004 roku. Święto ma propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Dlaczego akurat 2 maja? Polska flaga i polscy żołnierze nierozerwalnie wiążą się ze zdobyciem stolicy hitlerowskich Niemiec, podkreśla historyk Zbigniew Wawer. To właśnie 2 maja 1945 roku nastąpiła kapitulacja Berlina.
Piechota polska, bez tej piechoty na pewno na niektórych odcinkach ten atak w kierunku szczególnie Bramy Brandenburskiej nie byłby tak może... Oczywiście pewnie by zdobyto tą bramę, ale może nie w tym czasie i przy o wiele większych stratach.
Kolejny powód, dla którego Dzień Flagi jest obchodzony 2 maja, to fakt, że w komunistycznej Polsce właśnie tego dnia po święcie pracy flagi narodowe trzeba było usunąć. Władze zakazywały obchodzenia przypadającego dzień później święta Konstytucji 3 maja, przypomina historyk Lech Krzyżanowski.
Pierwszego flaga wisieć musiała z racji nacisków administracyjno-politycznych. Z tego samego powodu 3 maja wisieć już nie mogła. No i dla przekory dobrze, że właśnie 2 dzień maja teraz pozostaje tym dniem, w którym ta flaga znajduje specjalne swoje uhonorowanie.
Szczególne znaczenie barwy narodowe miały w czasie II wojny światowej. Nad polskimi statkami i okrętami powiewały biało-czerwone bandery. Na polskich samolotach widniały biało-czerwone szachownice. Był to symbol przetrwania Polski. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Czesław Cywiński, który zginął w katastrofie smoleńskiej, mówił o biało-czerwonej fladze, że była jak talizman. Dodawała otuchy w łagrze, dawała nadzieję na wygraną w czasie Powstania Warszawskiego.
W czasie Powstania Warszawskiego, jak tylko zdobyliśmy Pastę po 21 dniach walki, pierwszą czynnością, kiedy jeszcze była strzelanina, było wywieszenie na gmachu flagi. Nie nowej, postrzępionej, ale polskiej flagi. I Niemcy z ogromnym zapałem strzelali, snajperzy, do tej flagi, nie do ludzi, do flagi. Oni czuli, że to jest ogromny symbol walki.
W wielu miejscach regionu przygotowano dziś szereg uroczystości upamiętniających polskie symbole narodowe. Dziś także w całym kraju rozpoczyna się kampania społeczna pod hasłem Nasza historia ma 2 kolory, nie pisz na fladze. Akcja ma przede wszystkim zwiększyć świadomość Polaków na temat wartości barw i symboli narodowych oraz ich poprawnego wykorzystywania, wyjaśnia Paulina Florianowicz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Każdemu z nas, kto kiedyś z barwami narodowymi przy jakiejkolwiek okoliczności miał do czynienia, przez moment się zastanowił, czy na pewno to, jak to robi, to jest tak, jak to robić się powinno. No chociażby na pisaniu po fladze, czy nierozróżnianiu flagi, która jest stosowana jako bandera, nieumiejętnym wieszaniu czy wieszaniu flagi w pionie i na przykład jeżeli flagi są wywieszane, to powinniśmy dbać, żeby one były w dobrym stanie, żeby się nie strzępiły, nie brudziły. I to też jest taki element chyba, o którym czasami zapominamy.
Kampania wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Historia tworzenia się polskich symboli narodowych jest bez wątpienia ciekawa. Opowie o niej teraz Paweł Gąsiorowski, historyk, wieloletni prezes Bydgoskiego Towarzystwa Historyczno-Genealogicznego, z którym kilka lat temu rozmawiał Andrzej Krystek.
Na pewno wcześniej były herby niż flagi. Flagi, takie jak my dzisiaj widzimy, są w jakiś sposób następstwem chorągwi dawnych proporców, a te to możemy nawet dostrzec w starożytności. A nasza flaga, nasze barwy narodowe wywodzą się po prostu od polskiego herbu, czyli orła białego na czerwonym tle czy w czerwonym polu.
Kiedy te kolory się pojawiły i ukształtowały? Właśnie najpierw godła. Jest to orzeł piastowski, ale czy orzeł Piasta albo chociaż już przynajmniej Mieszka?
No, należy sądzić, że musiało to nastąpić nieco później. Pierwszy raz odnotowano, że pod symbolem orła walczyli wojowie Kazimierza Sprawiedliwego. Było to pod koniec XII wieku. I ten orzeł się potem tu i ówdzie pojawia na pieczęciach książąt piastowskich, dzielnicowych. Za każdym razem rysunek jest nieco inny.
Ale kiedy się pojawiły kolory? Orzeł piastowski, ale biały.
W średniowieczu, niewątpliwie w czasach rozbicia dzielnicowego, ale białego orła możemy przypisywać już, powiedzmy, Łokietkowi, podczas gdy na Śląsku Opolskim orzeł czarny występował. Poszczególne gałęzie piastów jakoś tam tego orła sobie wyobrażały. Łokietka panowanie trwało kilka dziesięcioleci, ale już wcześniej, pod koniec wieku XIII, Przemysł II, książę wielkopolski, gdy został królem, również używał niewątpliwie jako swojego herbu orła białego na czerwonym tle. Orzeł występuje w herbach wielu państw, wielu rodów w Europie. Wśród zwierząt heraldycznych najdostojniejsze były orzeł i lew. Dlatego chętnie sięgano do tych zwierząt, żeby pokazać swoją potęgę. Flagi były tworzone później w oparciu częstokroć właśnie o barwy występujące w herbie. No, przykładowo flaga niemiecka, czarny orzeł i mamy czarny pas. Ten orzeł ma czerwone pazury i dziób, więc następny pas flagi jest czerwony, a tło herbu Niemiec jest żółte i trzeci z pasów jest żółty. Orzeł
był biały, ale skąd się wzięło czerwone pole?
Wybór w heraldyce barw jest niewielki. Czerwona barwa wydaje się najbardziej dostojną, dlatego chętnie jej używano. Pojawiła się również jako barwa tarczy herbowej.
Barwa tarczy. Prawdopodobnie była to jednak purpura królewska.
Właśnie odcienie czerwieni są różne. W Polsce długo przyjmowano barwę, nawet nie purpurę, a bardziej karmazyn. To był bardzo drogi barwnik. Nie było wszystkich stać nawet na zastosowanie takiego barwnika do różnych celów. Stąd odzież w kolorze karmazynowym nosili najbogatsi.
Czyli
karmazyni, jak to mówiono. Ta barwa właściwie powinna być stosowana i była stosowana w godle Polski, ale z czasem po prostu trzeba było zrobić jakieś, wykonać następne jakieś egzemplarze.
Wyblakła.
No po prostu używano takiego barwnika, jaki był łatwiejszy do zdobycia. No. Gdy potem barwy narodowe zaczynają być powszechniej używane, no, stosuje się również dostępniejsze barwniki i ostatecznie w tej chwili mamy już czerwień, mamy biel i czerwień. Ta czerwień jest dokładnie sprecyzowana za pomocą takich symboli, na których się znają tylko plastycy. W czasach już I Rzeczypospolitej, no jeszcze nie formalnie jako flaga biało-czerwona, ale używane gdzieś kokardy, szarfy. Biel i czerwień się pojawia. W rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 maja panowie podczas obchodów wystąpili z szarfami biało-czerwonymi, założonymi na odzież. Panie miały na białych sukniach czerwone szarfy, także to też dawało te barwy biało-czerwone. Potem biało-czerwone barwy pojawiają się w czasie powstań narodowych w XIX wieku. Z tego właściwie wyrasta flaga biało-czerwona. I obok herbu pojawia się flaga jako osobny symbol narodu, no i państwa.
Biało-czerwone barwy narodowe Polski tak po prawdzie od kiedy stały się kolorem flagi państwowej. Tym zajmuje się pan Adam Gajewski.
Polską flagę narodową, polskie barwy narodowe, myślę, że jednoznacznie wszyscy historycy wskazują, że wyrosły z rozwoju chorągwi królewskiej. Biały orzeł na tle czerwonym. Ten model heraldyczny obowiązywał dość długo i przyjęły się też te barwy. Choć może nie do końca czerwona, gdyż barwą królewską, a potem barwą magnacką był karmazyn. Chorągiew była biało-karmazynowa, ale konia z rzędem i czasami nawet dosłownie konia z rzędem, ze względu na pewien czynnik ekonomiczny, temu, kto zdobył karmazyn. Karmazyn był niesamowicie drogim barwnikiem, niesamowicie drogo było taką flagę przygotować, uszyć. Dlatego im bardziej zbliżamy się do czasu, można powiedzieć, demokratyzacji tych barw narodowych, ten karmazyn tracił na odcieniu, a barwy stawały się coraz bardziej biało, właśnie czerwone. I kiedy świętowano pierwszą rocznicę Konstytucji 3 maja, to ludzie na ulicę wyszli już przystrojeni biało-czerwonymi wstęgami.
Ale właśnie, biało-czerwonymi czy czerwono-białymi? Ta kwestia jest dosyć ciekawa, zwłaszcza na przestrzeni XIX wieku, bo nie było to takie jednoznaczne.
Nie było to jednoznaczne i jeszcze długo się też formowało cała sprawa tych odcieni. Ale rzeczywiście, kiedy na przykład po powstaniach narodowych fala emigracji szła Europę, to nie tylko oni ponieśli z sobą barwy narodowe, ale również Europa, która z nami sympatyzowała, witała nas barwami narodowymi. I każdy witał, można powiedzieć, inaczej, prawda? Biało-czerwonymi, czerwono-białymi rozetami, flagami, szarfami i rzeczywiście długo, długo to, można powiedzieć, ewoluowało. Dopiero późniejsze już bardzo szczegółowe ustawy i zapisy w Konstytucji mogły to skodyfikować.
A dopiero już w II Rzeczpospolitej.
Tak, dopiero w II Rzeczpospolitej, gdzie znowu dotykamy sprawy odcienia, gdyż pojawił się kolor amarantowy. Pomyślano, no karmazyn nie jest w zasięgu każdego, ale jest piękny kolor amarantowy. Ale znowu konia z rzędem temu, kto, chyba że są to kobiety znające się na kolorach, ale Polska jest kobietą, może dlatego tak wielką wagę przywiązywano do odcieni tych kolorów. Konia z rzędem takiemu szaremu obywatelowi, który wie, jaka to barwa amarantowa.
Ten amarant pojawiał się również i w wystroju mundurów choćby księstwa warszawskiego.
Dokładnie. I znowu amarant nie był tani. Dopiero Druga Rzeczpospolita przynosi nam kolor taki, jaki znamy dziś, który zapisany był jako cynober, czysty cynober, czyli flaga, można powiedzieć, jest biało-cynobrowa.
To jest taki środkowy odcień czerwieni.
Czyli tak, wybrano złoty środek, a
ani
nawet
za
złoty.
Za jasny, ani za ciemny.
Tak, można powiedzieć, że Druga RP przyniosła nam wybór złotego, a nawet czerwonego środka cynobrowego.
Kiedy rozstrzygnięto kwestię również, jaki kolor pierwszy, jaki kolor drugi, co na górze, co na dole? Bo z tym miewają nawet do tej pory jeszcze niektórzy mistrzowie protokołu.
Ale Druga Rzeczpospolita rzeczywiście przyniosła kodyfikację właśnie dotyczącą flagi, ale przyniosła.
Ale nie bez sporów.
Dodajmy. Nie bez sporów, oczywiście.
To wszystko było kontrowersyjne.
Oczywiście, wspomnijmy chociażby ilość formacji wojskowych, które przybywały z różnych stron Europy i świata do Polski, stawały się polską armią, a każda z nich przynosiła swoje orły, swoje flagi, swoje chorągwie, swoje proporce, swoje sztandary. Ale mam parę ciekawych dokumentów dotyczących Bydgoszczy. Jest to reprint prasy bydgoskiej, dziennika bydgoskiego, datowany na 21 stycznia 1920 roku, czyli domyślamy się, że chodzi o gorące dni przyłączenia Bydgoszczy do macierzy. I tu wśród ogłoszeń, anonsów widzimy, jak świetnie Bydgoszcz była już przygotowana na wejście Wojska Polskiego, a oznaką tego przygotowania były właśnie flagi i chorągwie.
Dosyć jednolite.
Dosyć jednolite. I czytamy w ogłoszeniach. Wojsko Polskie w najkrótszym czasie do nas zawita. Polecamy na ten cel chorągwie narodowe w różnych wielkościach po przystępnych cenach. Chudziński i Maciejewski, plac Fryderykowski 29, Bydgoszcz.
No popyt trzeba było zaspokoić.
Oczywiście, a popyt był ogromny, co zresztą widać też na zdjęciach, iż cały rynek był pełen narodowej symboliki. Ten sam numer gazety przynosi inny anons dotyczący placu Fryderykowskiego, a jest to mianowicie ostrzeżenie. Ostrzeżenie prasowe, pewnie płatne, które niejaki Zimon Szendel opłacił, by pojawiło się w gazecie ostrzeżenie takiej treści. Niniejszym przestrzegam każdego o rozszerzaniu pogłosek, jakobym ja pożyczył piłę do zrzynania drągów, do dekoracji miasta na przyjęcie wojsk polskich. Oświadczam, że ani ja, ani żaden z mego personelu czegoś podobnego nie uczynił. Każdego, kto chce rozszerzać tę wymyśloną bajkę, ścigać będę sądownie. Czyli widzimy, iż walka na symbole w tych gorących dniach, mimo że styczniowych, trwała na całego.
W każdym razie polskie chorągwie miały w Bydgoszczy na czym zawisnąć.
Tak, tak, jak widzimy na zdjęciach, pojawiły się i orły, i chorągwie. I 2 maja jest dobrym dniem akurat, by o tym mówić, poświęconym losom, dolom i niedolom flagi narodowej. Widać to też na popularnych filmach, chociażby w Alternatywach 4 była taka scena, kiedy dzielnicowy, prawda, przychodzi do pana anioła i mówi: no świetnie, że macie tyle flag na 1 maja, ale żeby jutro żadna już nie wisiała, prawda? Zbliża się 3 maj. I myślę, że w PRL-u dużo mieliśmy szczęścia na tle naszych sąsiadów, że tak powiem, z bratniego obozu, bo gdy zobaczymy na przykład flagę węgierską, ile przybyło tej fladze, prawda, symboliki, którą potem trzeba było wycinać.
Właściwie każde państwo jakieś symbole miało, cyrkle, tak, młoty.
Tak, myślę, że sierpy i kłosy i młoty i cyrkle, a Polska jakoś uchowała się. Nasz orzeł stracił może nakrycie głowy, całkiem zacne, bo koronę, ale flagi nie ruszono, całe szczęście.
2 maja to także Dzień Polonii. Wielu emigrantów nie ukrywa przywiązania do symboli narodowych, ale o tym powiemy po krótkiej przerwie.
Pytać zawsze, dokąd, gdzie jest prawda, ziemi, sól. pytać zawsze, jak zagubić smutek wszelki, płacz i ból. Chwytać myśli nagłe, jasne, szukać tam, gdzie światła biel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. W twoich oczach dwa ogniki już zwiastują znaczący cel. Świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, siłą twą, co mi dasz odpowiedź. Świecie nasz, daj nam wreszcie zgodę, spokój daj, zgubę weź, zamierz ją odprowadź. Szukaj dróg, gdzie jasny dźwięk wśród ogni złych, co budzą lęk. Nie prowadź nas, powstrzymaj nas, powstrzymaj nas w pogoni. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz, daj nam radość, której tak szukamy. Świecie nasz, daj nam płomień, stal i dźwięk. Świecie nasz, daj otworzyć wszystkie ciężkie bramy. Świecie nasz, daj pokonać każdy lęk. Świecie nasz, daj nam radość w blasku i odmiany. Świecie nasz, daj nam cień wysoki w trach. Świecie nasz, daj zagubić się wśród drzew poszumów. Świecie nasz, daj nam ciszy czarny strach. Świecie nasz, daj nam siłę krzyku śpiewu. Świecie nasz, daj nam wiele jasnych dni. Świecie nasz, daj nam w jasnym dniu oczekiwanie. Świecie nasz, daj ugasić ogień zły. Świecie nasz. Świecie nasz, świecie nasz, chcę być z tobą w zmowie, z blaskiem twym, z siłą twą, co mi dasz odpowiedź.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Dziś Dzień Flagi, przypomnijmy, 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie. 2 maja to także Dzień Polonii, która poza granicami kraju propaguje polskie dziedzictwo kulturowe, podkreśla historyk profesor Jan Żaryn.
Polonii poza granicami kraju jest może 12, może 16 milionów. Ta polska wspólnota narodowa bez Polonii, bez emigracji byłaby ubogą. Przypominając 2 maja sobie o Polonii, o Polakach na wschodzie, pamiętajmy także, jak wiele w dziejach polskich zawdzięczaliśmy i do dziś zawdzięczamy istnieniu Polonii, istnieniu także wielkiego dziedzictwa kulturowego na terenach poza Polską.
Profesor Jan Żaryn zwraca uwagę, że dorobek kulturowy pozostawiony przez pokolenia Polaków symbolizują ośrodki naukowe na świecie.
Orszak Lake w Stanach Zjednoczonych, Seminarium Duchowne i Perła Polskiej Nauki i Kultury. POSK w Londynie z Biblioteką Polską, Biblioteka Polska w Paryżu, perły kultury polskiej materialnej, które tam się znajdują. Mamy tam wielki dorobek kulturowy, bo te przykłady to nie jedyne. Rapperswil i wiele, wiele innych miejsc na terenie Europy i całego świata.
Dzień Polonii obchodzony jest 2 maja od 2002 roku. Jest dowodem uznania dla Polonii za działania na rzecz odzyskania niepodległości. Wielu emigrantów nie kryje przywiązania do polskich korzeni, polskiej tradycji, symboli narodowych. Spojrzymy teraz na historię Polskę współczesną oczami osoby, która mieszka w Wielkiej Brytanii od 70 lat. Przypomnę Państwu reportaż Polka, jaki zrealizowałem razem z Żanetą Walentyn kilka lat temu. Bohaterką będzie Eugenia Maresz, znana polonijna działaczka, wieloletnia przewodnicząca Komisji Bibliotecznej Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturowego w Londynie. Urodzona na Wileńszczyźnie w 1940 roku została deportowana wraz z rodziną na Syberię. 2 lata później wraz z Armią Polską generała Andersa przybyła do Teheranu. Przez kilka lat żyła w obozie dla polskich uchodźców w Indiach. W końcu zamieszkała w Wielkiej Brytanii.
Po raz pierwszy w zeszłym roku wybrałam się na Białoruś, tam gdzie się urodziłam. Znaczy, to była wtedy województwo wileńskie, niedaleko, miasto postawy. I chciałam się zobaczyć te postawy, jak one wyglądają. Chciałam przede wszystkim właśnie świadectwo urodzenia, czy chrztu ewentualnie, bo nigdy go nie miałam. I będąc tam w tym biurze, bardzo taka... Nie powiem nie uprzejma, ale taka szorstka kobieta mówi, że właściwie, że ona nie wydaje kopii świadectw żadnych. Więc kapsa się wyszukała, ja mówię, ale czy możesz mi powiedzieć w takim razie, czy ja w ogóle figuruję w tych księgach waszych? Więc ona znowu poszła, wróciła po kilku minutach i powiedziała, że jest, Jewgenia jest i urodziła się 6 października. 34 rok, a ja mówię, moja mama mi mówiła, że jestem 35, to znaczy, że jestem o jeden rok. Także możliwe, że miałam 6 lat, możliwe, że miałam 5 lat, jak wyjechałam z Polski. Co pamiętam? Pamiętam wywózkę, bo to było właściwie 8 chyba lutego. Prawie że nad ranem, to znaczy, możliwe, że była godzina 5, jeszcze było ciemno, saniami. Była straszna zima, potwornie było zimno. I ojca nie było wtedy. Ojciec, mając wiadomości, że Sowieci nadchodzą i aresztują wojskowych, ojciec dostał się do Wilna i prawdopodobnie, że miał taką nadzieję, że przez Wilno tam, prawda, dotrze na, tam, gdzie trzeba, na zachód. Natomiast nikt nie przewidywał, że oni będą też brać cywilów, to znaczy matki z dziećmi, starców właściwie. Co za pomysł. No, w każdym razie zabrali nas. To było jakieś może, dano nam chyba 2 godziny tylko, żeby się spakować. Więc matka w ogóle była w rozpaczy, nie wiadomo co brać, czy pierzynę, bo było zimno, prawda, czy jedzenie, czy może jakieś zdjęcia, czy co zostawić, co brać. Więc to była makabra. W każdym razie po kilku tygodniach poprzez Moskwę jedziemy dalej i dalej i dalej, aż do Altajskiego kraju. To jest Nowosybirska oblość, gdzie dojechaliśmy do Zmienogorska i tam właściwie w takich, trzeba było samemu sobie ten domek, nie powiem domek, to właśnie taka chata z mchu, to właśnie z darniny. Jeden tylko pokój, jakiś taki piec i tam przybyliśmy przez 3 lata. Siostra moja pracowała na wyrębie lasu. Mama moja była bardzo chora, także właściwie nie wiadomo, czy w ogóle ale wyszła jakoś cało z tego. Ja natomiast byłam w dzieciadzie, to znaczy w przedszkolu. Mój brat też chodził do pierwszej szkoły, już języka rosyjskiego się uczył. I pamiętam, jako małe dziecko właściwie, że pewnego czasu brat, który miał iść do szkoły, okazało się, szukał gdzieś książki i znalazł książkę, podręcznik, gdzie był portret Stalina. I ja wydłubałam mu oczy. Takie dwie dziury były w tym. I on płakał i nie chciał iść, że pani go będzie, prawda, tam bić, czy to też tego. Nie chciał się tam do szkoły. I pamiętam, że mama musiała wydrzeć całą tą kartkę tego Stalina z tymi dziurami w oczu. Więc właściwie no, dziecko jednak słucha, wie, rozpoznaje, jakie są tragedie w domu. I tego Stalina ciągle właśnie prawdopodobnie, że słyszałam. No i wydłubałam mu oczy. Czuję to samo do dzisiaj. Ratunek. Przyszedł ratunek. Niemcy zaatakowali Sowiety. Ojciec siedział w więzieniu w Barneule, wybito mu wszystkie zęby i jak wyszedł z tego więzienia, to w ogóle był tak słaby, że po prostu nie mógł chodzić, a co dopiero właściwie wybierać się gdzieś tam do Taszkentu, do Bozułku właściwie. To był taki punkt zborny dla wojska. Więc po kilku tygodniach dostał tą przypustkę i ruszył do obozu Łuku. Zaciągnął się do tego wojska, no, znaczy do armii generała Andersa, do drugiego korpusu potem właściwie. I potem innymi kolejami przeszedł przez Teheran do Iraku, tam na manewry, a potem właściwie do Palestyny i dołączył do 8 Armii Brytyjskiej. Był pod Monte Cassino, pod Bolonią. Także szlak taki miał. Natomiast osoby cywilne, które zdołały dotrzeć też do Bozułku, no bo przy Bozułku właściwie zrobili taki obóz przejściowy dla matek i dzieci. Były szalenie, były pokosie, dużo było chorych, poumierało, tam cmentarze właściwie zostały po nas. A ci, którzy właściwie to zostali jakoś uratowani, to były transporty z Krasnowodzka do Pachlewi, do Teheranu. Tam były właśnie obozy, tam było kilka obozów takich małych, gdzie nas rozmieszczano, dokarmiano, bo każdy był zupełnie wycieńczony i głodny. I potem właściwie na podstawie umowy z Czerwonym Krzyżem, tak samo przez Refugee Council, to jest taka międzynarodowa organizacja, która się opiekowała nami, uzgodniono, że właściwie najwięcej miejsca może być właściwie w Imperium Brytyjskim, to znaczy w Indiach, w Afryce, w Nowej Zelandii. Niektórzy, prawda, nawet wiem, że sierociniec był nawet w Meksyku. Tam jakieś może 100-kilkadziesiąt dzieci zostało wysłanych. I tam właściwie każdy z nas przeżył aż do końca wojny. Słuchajcie, wyobrażacie sobie po tej wstrętnej sowieckiej, po tej nędzy. Nagle znajdujemy się w kraju ciepłym, gdzie są banany, gdzie jest czekolada, cukierki. Ja, szkoła polska przede wszystkim, harcerstwo, więc to było właściwie ten obóz polski był taką małą Polską, naprawdę małą taką Polską. 5000 osób tam było nas. Nie poznałam go, bo jako pięcioletnie dziecko właściwie ostatni raz go widziałam, był zupełnie inny. Po tylu latach wydawał mi się taki obcy. No wiedziałam, że to jest ojciec mój, ale właściwie tak jakoś trzeba było się przyzwyczaić do niego. Nie było takiej przytulania, czy jakiejś serdeczności, jakiejś takiej jak ojciec, prawda, do dziecka i odwrotnie. Ale to przyszło z czasem, tak. Ja właściwie po przyjeździe w 1947 roku rodzice byli bardzo, tak powiem, już ułożyli, że ja będę uczęszczać do polskiej szkoły, nie do brytyjskiej szkoły, tylko będę uczęszczać do polskiej szkoły, która była gimnazjum i liceum. Więc chwilą, kiedy przyjechałam z Indii do Anglii, właśnie zapisano mnie do tej szkoły, do takiej bursy. No i mieliśmy wspaniałych nauczycieli przedwojennych. Mieliśmy pana profesora Bergera, który był matematykiem w liceum krzemienieckim. Pani Przedrzymirska, która nas uczyła biologii, była świetna, była profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Mieliśmy panią Wasung, polonistkę. Mieliśmy pilota, pana Lucjana Pintor się nazywał, zdaje się, był pilotem polskim, który potem, prawda, przeszedł do cywila i wykładał fizykę. Zdając tą małą i dużą maturę w języku polskim, były trudności, bo nie mogłyśmy pójść na wyższe studia bez języka angielskiego. Jeżeli ktoś, prawda, chciał się na medycynę, czy też, prawda, na jakieś farmacje, czy coś, to były trudności. I dlatego po zdaniu polskich egzaminów zapisano mi do brytyjskiego, angielskiego gimnazjum. I tam, że tak powiem, znowuż przerabiałam te przedmioty i poszłam na fizykę. Poszłam na fizykę i takie były właściwie moje koleje. Także pomału, po grudce jakoś to poszło. W 1971 roku po Wybrzeżu myśmy byli tak strasznie przygnębieni, że Poznań runął, Wybrzeże runęło. Ja mówię: Jurek, my już nigdy do Polski nie wrócimy. Wtedy akurat nie założyliśmy rodzinę, dzieci już były i po prostu zdecydowaliśmy przyjąć obywatelstwo brytyjskie. Z różnych też względów. Ale częściowo dlatego, że nie ma sensu właśnie nigdy już chyba ta Polska nie odzyska niepodległości. I mając takie przesłuchanie przez policję wewnętrzną brytyjską, którą przyszedł pan, bardzo kulturalny pan, i wypytywał się, gdzieśmy byli, prawda, jakie były nasze losy i tym podobnie. Pyta się mój właśnie, ja bardzo chcę wiedzieć powód, dlaczego w 71 roku państwo dopiero składają podanie na obywatelstwo. Tak późno. Dlaczego? Jaki jest powód? Zajmuję właściwie, że myśmy zawsze, nasi rodzice, dopóki żyli, mieli nadzieję, że wojna się zaraz skończy. Te 45, że się skończy, że potem będą wolne wybory, że będzie plebiscyt, że wojsko z bronią wróci do Polski. I te przypuszczenia, potem była zimna wojna, a nuż, prawda, no coś może się zmieni, Właściwie tak lata leciały. Potem doszło do tego, że właściwie no, oczekujemy czegoś, czego jest zupełnie prawie że nieosiągalne. Aż przyszła Solidarność. Słuchajcie, ile ja nocy przestałam na zewnątrz, przed ambasadą polską, ze świecami, z transparentem, podczas tych wszystkich rozmów, jakie były prowadzone, doczekaliśmy się. Ja od razu, jeżeli występuję publicznie, od razu mówię właściwie, że ja nie jestem historykiem, chociaż właściwie moje zamiłowanie było zawsze historią. Ja nie jestem historykiem, jestem fizyk i matematyk, bo takie są, to jest moja profesja. Ale lata temu, ja pamiętam, jak dziewczęta już poszły na studia uniwersytetu, Jurek, mój mąż, zmarł, więc miałam więcej czasu i na ochotnika zgłosiłam się, że będę administrować polską bibliotekę w Londynie. I podczas tej mojej kadencji razem z doktorem Jagodzińskim, który już nie żyje niestety, to była dla nas praca ogromnie ważna, Było szereg osób, które zdołały jednak dostać paszport i wyjeżdżały, czy do Paryża na zbieranie dokumentacji jakiejś, czy coś. I oczywiście do Londynu. Więc to była taka Mekka. Polska biblioteka była taką Mekką. Myśmy też robili rozdawnictwo niezależnych, znaczy zakazanych na indeksie książek historycznych. I to właściwie to też nam świetnie szło na tym. Więc no, historycy tacy jak Karpiński, jak Macierewicz, jak prawda, Piotr Naimski, ci, którzy właściwie no, rozpoczynali, przyjeżdżali do Londynu, korzystali z tej wiadomości, z tych źródeł wszystkich. Ja się czuję tak jak matka chrzestna, która ma bardzo dużo dzieci przy sobie. Przyjechałam po 40 roku, pierwszy raz przyjechałam na spotkanie z Ojcem Świętym. To było 1992, jeżeli się nie mylę. Może był pierwszym, nie mogę teraz przypomnieć sobie. Przyjechaliśmy specjalnie właśnie na spotkanie do Częstochowy i potem objechaliśmy Kraków, Warszawę i Poznań. To była taka krótka tura. Miałam ogromnie mieszane uczucie. Ja myślałam, że ta Polska będzie taka sielankowa, że ten słowacki Mickiewicz i te przedwojenne, piękne, prawda, pieśni. I w ogóle tak jakoś wyobrażałam sobie, że jak gdyby ta Polska odzyskała to, czym była przed wojną, o którym właściwie tylko z książki znałam, bo ja przecież jako dziecko nie pamiętałam nic. Mama już zmarła wcześniej, w 1953 roku, także właściwie no, moja wyobraźnia o mojej ojczyźnie, o moim kraju była taka właśnie na podstawie książek. Zobaczyłam ludzi wrogich sobie, źle wychowanych, źle ubranych, nieprzyjaznych. Nawet jeżeli się zapytałam, w którym kierunku, gdzie mam iść, bo jestem prawdego, a co? No to ja, niech pani idzie w tym kierunku na ten. Takie właśnie takie zbicie, jak gdyby. No i ta straszna bieda, bo właściwie sklepów nie było. Bardzo mało. W ogóle to było to 50 lat nędzy. I to było widać jeszcze w 1992 roku. Teraz, rokrocznie jak przyjeżdżam, no to jest transformacja zupełna. Naród polski jest taki pracowity, przedsiębiorczy. Powiedziałam, że właściwie przegonicie Europę Zachodnią, jestem przekonana. Wy w ogóle nie jesteście zadowoleni z tego, co macie. Ciągle między sobą jakieś skandale wygrzebujecie. A to jest deprymujące, bo to właściwie wszystko potem czytamy w zachodnich gazetach i w telewizji podają, że to jakoś właściwie nie jesteście spójni, nie jesteście razem. Dla sprawy Polski trzeba być razem. No to jest skandale takie półprywatne. To jest na właściwie, to jest wielka skaza dla Polski, niestety. Zupełnie bezwiednie, wtedy jeszcze nie było nawet, nie miałam takich planów, żeby pisać o Katyniu, bo to ogromna ilość przecież książek wyszło. Ale zupełnie podświadomie notowałam pewne referencje pewnych kartotek, dokumentów, które gdzieś słowo Katyń, tu i ówdzie gdzieś, no to oczywiście tylko zapisywałam, nie przeglądałam w ogóle tych teczek. I potem właśnie mi się bardzo przydało. To nie jest książka, która mówi o mordzie katyńskim jako takim. To znaczy ja nie deliberuję nad tym. To jest zasadniczo książka, która wskazuje dyplomację brytyjską wobec Katyń. Nowe raporty też, które dotyczą Katynia, które nigdy się nie ukazały w prasie. Także ja jestem, że tak powiem, no takim detektywem dobrym. Nie historykiem, detektywem, który wyszukuje te wspaniałe rzeczy. I mam to już wprawę do tego. Więc tutaj jak gdyby no, wychodzi ta perfidność Albionu w tej mojej książce. Nie wiem. Nie wiem, jak oni to przyjmą. To jest w języku angielskim. Nie wiem, czy to się ukaże w języku polskim. To będzie zależało od wydawców polskich, którzy, prawda, chcą wydać to, przetłumaczyć na język polski. Ja się wcale nie czuję Brytyjką. Przeciwnie, ja się zawsze czułam Polką. Mimo, że tyle lat, absolutnie. Ja jestem Polka poza Polską. Tradycję utrzymujemy, język utrzymujemy. Kontakty, prawda, jeżeli ktoś ma jeszcze rodzinę, utrzymuje się. Tylko mieszkamy w innym kraju, o innej kulturze. Często słyszę, jeżeli w autobusie jadę, albo nawet w kolejce podziemnej, jest matka z dziećmi. Ona kaleczy ten język angielski, bo jeszcze zupełnie nie jest sprawna. Dziecko zapisała do angielskiej szkoły, też dziecko nie opróbuje. I ona ją, proszę pani, dlaczego pani do tego dziecka kaleczy językiem angielskim, że pani się zwraca? Czy pani jest Polką? On to, proszę pani, bo on będzie rozumiał. Ja mówię, proszę pani, ja jestem poza krajem od 70 prawie że lat. Można się zawsze nauczyć wszystkich języków. I francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, obojętnie. Ale trzeba jednak pamiętać, że język ojczysty jest polski. I dopóki ja się nie nauczę innego języka, poprawnie, gramatycznie, to ja mówię do swojego dziecka po polsku. Moje dziewczęta, jak poszły do pierwszej klasy, to nie mówiła ani jednego słowa po angielsku. To nie było najlepsze rozwiązanie właściwie, bo one zupełnie były zgubione. Dzieci były zgubione w klasie, które ani jednego słowa po angielsku. I pamiętam, odbrałam ją o godzinie 3 spod szkoły i ona tak coś trzymała w garści. Ja mówię, Grażynka, co ci jest? Dlaczego co ci boli brzuszek? On mówi, nie, gumka od majtek mi pękła. Ja mówię, to nie powiedziałaś pani? On mówi, tak, ja poszłam, powiedziałam, że ja chcę agrafkę, a ona mi nie dała. No, oczywiście ona nie wiedziała, co to jest agrafka. I nawet nie zorientowała się, że dziecku, prawda, te majtki wyslatują. Więc takie właściwie no, ilustruje tylko w jaki sposób, że zawsze jest jakiś umiar we wszystkim, nawet w nauce.
Był to reportaż Polka, zrealizowałem go razem z Żanetą Walentyn w 2009 roku. Bohaterką była Eugenia Maresz, która od 70 lat mieszka w Wielkiej Brytanii i mocno angażuje się w badanie i upowszechnianie wiedzy o polskiej historii. Dziś Dzień Flagi, ale także Dzień Polonii, stąd regionalny punkt widzenia w nieco innym kształcie. Teraz już kończymy naszą audycję. Michał Słobodzian, do usłyszenia.